Duchowy GPS. Nawigator na drogach wiary.
Proszę Państwa, Elżbieta Wiater, mój dzisiejszy gość na początku, powiedziała, że Tyniec i Tynieckie Wydawnictwo i Ojcowie Benedyktyni to jest miejsce nie tylko, gdzie pracujesz, ale też, gdzie zdobywasz inspiracje do lektury. Mówiłaś o tym, że Tynieckie Wydawnictwo przede wszystkim zajmuje się naukowymi tekstami historycznymi. Można by powiedzieć, ojejku, jakże niszowo zaczynamy od czegoś bardzo wąskiego i ambitnego, ale jeżeli dodamy, że za tymi tekstami mogą stać prawdziwi pasjonaci, którzy nie tylko wykazują się warsztatem, wiedzą, umiejętnością czytania dawnych tekstów, ale też idzie za tym serce, emocje i tak dalej, to co się wtedy dzieje?
Ja na przykład z tynieckich wydawnictw polecałabym bardzo Apoftegmaty Ojców Pustyni, czy taki kultową wręcz serię dotyczącą Ewagriusza z Pontu. To są jego pisma oraz komentarze ojca Bungego, które mówią właśnie o walce duchowej. Świetną lekturą jest Jan Kasjan. To są rozmowy z ojcami, taka, można powiedzieć, klasyka klasyki. Tą książkę czytali najwięksi święci. To właściwie jest jedna z pierwszych takich podstawowych pozycji, które stanowią fundament duchowości monastycznej. Ale też myślę, że świeccy są w stanie dużo z tego skorzystać. To są rzeczy pisane przez ludzi, którzy się specjalizują właśnie w tego typu duchowości. Duchowość monastyczna, Tyniec, mnisi benedyktyńscy, więc to jakby jest oczywiste. Dzisiaj, kiedy to się czyta, też tam są bogate przypisy. Wiele rzeczy można zrozumieć, wiele rzeczy można zobaczyć trochę inny sposób, myślę. Świetnymi rzeczami są też takie krótkie konferencje, czy malutkie książeczki ojca Piotra Roztworowskiego. On zaczynał jako benedyktyn w Tyńcu, potem został kamyduł na Bielanach, a potem w ogóle został kamyduą. Wywędrował poza Polskę, zmarł bodajże w Ameryce Południowej. Niesamowita osobowość, człowiek, który wywodził się z rodziny arystokratycznej, ale też był arystokratą ducha i bardzo był jednoznaczny w tym, o czym mówił, czego nauczył, w tym, jak prowadził ludzi do wiary. Był człowiekiem też głębokiej wiary, to słychać w tych jego konferencjach. No i był też ojcem duchowym, czy kierownikiem duchowym największych ludzi tamtej epoki w kościele, księdza Franciszka Blachnickiego. Wojtyła się u niego spowiadał, Wyszyński, z tego co wiem, Wyszyński też, więc to był człowiek, który prowadził naprawdę tych wielkich. I nie bez powodu oni jego prosili o radę, bo to był człowiek głębokiej mądrości. I tak jak mówię, takiej mocnej, stabilnej wiary, bardzo jednoznacznej. Im był starszy, tym ta wiara była bardziej prosta, bardziej taka, można powiedzieć, mocna. Można się na niej oprzeć. Ja też przy okazji się pośmiać, bo tam ojciec Piotr czasami nie przebiera w słowach. To są na pewno takie rzeczy, które także osoby, które nie są specjalistami, spokojnie myślę, że mogą przeczytać i znaleźć w tym coś pożywnego dla siebie.
No właśnie, ja bym na tym się zatrzymała. To znaczy mówisz, poczytajmy dialogi ojców pustyni. I teraz słucha nas ktoś, kto ma czwórkę dzieci, intensywną pracę od rana do wieczora.
To jest świetne, bo apoftegmaty są króciutkie.
Okej, właśnie, no to mamy pierwszą wskazówkę. A jak one się mają do naszego sposobu przeżywania Pana Boga, do naszego doświadczenia Kościoła też, prawda?
Powiem tak, pewne mechanizmy, bo na tym się skupiają apoftegmaty, pewne mechanizmy funkcjonowania ludzkiej duchowości są stałe. Człowiek się zmienia, zmieniają się warunki, cywilizacje, Kościół też zmienia, przeobraża się. Mimo to mechanizmy wewnętrzne, duchowe są stałe i w tych tekstach ojców pustyni, w apoftegmatach jest wiele mądrości takiej dotyczącej ludzkiej natury. Ja myślę, że gdyby te teksty, że w momencie, kiedy czyta te teksty psycholog albo terapeuta i potrafi spojrzeć głębiej, to zobaczy, że wiele odkryć współczesnej psychologii, ojcowie pustyni już o tym wiedzieli po prostu. To też wynika ze specyfiki ich życia, z tego, że jeżeli funkcjonuje się przez cały czas w ciszy, pracując, ograniczając bardzo bodźce zewnętrzne, zaczyna się zwracać bardzo mocną uwagę na to, co się dzieje w głowie, w sercu i potem jest się w stanie zauważyć pewne mechanizmy, które działają. Z tym, że apoftegmaty, to słuszna uwaga z twojej strony, że one wymagają pewnego komentarza. Zresztą na stronie opactwa tynieckiego na YouTubie, na ich kanale, są takie króciutkie filmiki, w których obecny opat, ojciec Szymon Chiżycki, komentuje apoftegmaty, pokazując klucze, za pomocą których można otwierać te teksty. To są króciutkie teksty i naprawdę dla osoby, która jest bardzo zajęta, to, że ona sobie otworzy apoftegmaty, przeczyta jeden tekst, który, nie wiem, no, zajmuje jeden akapit, składa się z czterech zdań, czasem z jednego zdania, może być taki ożywczy, myślę. Jeden z moich ulubionych apoftegmatów to jest historia z życia ojca mnichów, czyli Antoniego Pustelnika, który któregoś dnia poprosił Boga, żeby pokazał mu wszystkie sieci diabelskie rozciągnięte na ziemi. Wszystkie pułapki. Bóg spełnił tą prośbę. Antoni się przeraził. Jak to zobaczył, powiedział, któż jest w stanie się zbawić? I co jest w stanie nas uratować przed tymi pułapkami? I usłyszał odpowiedź, pokora. I to jest króciutkie, to jest malutki tekścik, ale on zostaje, gdzieś tam pracuje w głowie, inspiruje do różnych pomysłów, mam nadzieję, że bożych. Karmiąc się tym jednym słowem, można pewne rzeczy też w swoim życiu zmieniać, czy pomagać innym. Także myślę, że jak najbardziej można się w tym odnaleźć.
Ty wcześniej powiedziałaś o konieczności otwarcia na doświadczenie Bożego miłosierdzia, miłości, ale też o tym mówiłaś, że czasami to, co nas zamyka czy blokuje, to jest właśnie obawa, że to zmieni nasze życie. To za tym trzeba będzie pójść. To znaczy, no, nie wiadomo, co się wydarzy, mówiąc najkrócej.
No, duch wieje, kędy chce i to tak działa rzeczywiście. Ale to jest też kwestia na przykład... Jestem katechistą w katechumenacie u dominikanów. I ci ludzie, którzy przychodzą do katechumenatu, często muszą zmieniać swoje życie radykalnie. Rozumiem przez to na przykład konieczność zakończenia związku, znaczy konkubinatu, w którym są. Jest to postawienie wymagania, jeżeli chcesz przyjąć sakramenty, musi za tym pójść twoje realne, konkretne nawrócenie. I dla niektórych jest to wymaganie ciężkie, znaczy zbyt ciężkie. Jakby rezygnują, odkładają to w czasie na taki moment, kiedy będą w stanie zmienić swoją sytuację osobistą czy rodzinną. Po prostu jest tak, że Bóg przychodzi i nie zmienia wiele rzeczy. To jest spotkanie z żywiołem. To jest tak, jakby się wpuściło orkan do swojego życia. A nawet delikatny powiew czasem może zmienić bardzo wiele, na przykład przewrócić dwie strony w Piśmie Świętym, nie? I poprowadzić nas w innym kierunku. Także no, to jest takie ryzyko. Tylko, że to jest błogosławione ryzyko, bo jeżeli się za nim pójdzie, to Bóg prowadzi zawsze do większej wolności, do szczęścia, do pokoju serca, do przemiany, ale w takim kierunku właśnie większej szczęśliwości.
Skoro powiedziałaś o katechumenacie, to mimo, że miałyśmy przede wszystkim o książkach, to myślę, że warto się na tym zatrzymać. Dorośli, którzy decydują się na pójście za Chrystusem, którzy odkrywają w jakimś momencie swojego życia wiarę. Mogłabyś parę słów powiedzieć o tym właśnie, jacy to ludzie, dlaczego nagle w wieku dorosłym decydują się na chrzest, na przygotowanie do chrztu?
Bardzo często to są takie sytuacje, nie wiem, od strony bierzmowanych, bo jest też grupa dla bierzmowanych. Na przykład ktoś żyje ileś tam lat w konkubinacie, urodziło się dziecko i nagle mężczyzna stwierdza, to ja jestem ojcem. To ja teraz dla tego dziecka mam być świadkiem. Mam być kimś takim, do kogo ono może się odwołać, kimś poważnym. Jednym z elementów stawania się poważnym mężczyzną dla kogoś może być fakt, że uporządkuje swoje życie także religijne. W związku z tym przyjmie bierzmowanie, wróci do życia praktykami religijnymi. Też są takie sytuacje, które potwierdzają teorię ojca Joachima Badeniego, to znaczy, że najlepszym narzędziem ewangelizacji jest ładnie ubrana kobieta. I to polega na tym, że po prostu do katechumenatu często swoich narzeczonych, czy swoje narzeczone, bo takie sytuacje też się zdarzały, przyprowadzają ludzie, którzy... No, narzeczeni. Te osoby, które ktoś pokochał i ta ludzka miłość przyciągnęła też tą osobę do kościoła katolickiego, bądź w ogóle do kościoła, do Chrystusa. Też mamy w tej chwili osobę, obcokrajowca, który jest owocem Światowych Dni Młodzieży, to znaczy jego wiara. Przyjechał tutaj w ramach wolontariatu przy Światowych Dniach Młodzieży, jako ateista, pochodzący z ateistycznej rodziny. i to, czego doświadczył podczas liturgii na Błoniach i podczas całych tych Światowych Dni Młodzieży, tak mocno go uderzyło, że po 2 latach przyszedł do nas i poprosił o chrzest. Mhm. Także to są różne drogi. Jest też wiele sytuacji takich, kiedy przychodzą, to najczęściej są osoby z Ukrainy albo z byłego Związku Radzieckiego, które nawet nie wiedziały, że były ochrzczone. Mhm. Ja pamiętam historię takiej dziewczyny, która mówi, wiesz co, przychodziłam do kościoła, miałam poczucie, że to jest moje miejsce. I nie wiedziałam dlaczego. Postanowiłam się ochrzcić. Przyjechała do Polski, postanowiła się ochrzcić, po czym się okazało, że już jest ochrzczona, ponieważ w kościele prawosławnym, więc ma pełny pakiet. Ale uczestniczyła w spotkaniach, ponieważ chciała jeszcze uzupełnić wiedzę. Chciała się dowiedzieć, w co ona wierzy. Tak, w co została wchrzczona, że tak powiem, jako dziecko.
A gdybyś miała powiedzieć o tym, po jakie teksty sięgają? Chcą słuchać świadków? Chcą słuchać nauczania żywego człowieka? To, o czym już teraz mówiłaś? Czy są skłonni właśnie czytać?
Jest różnie. To znaczy, na pewno katechumenat to jest spotkanie. To musi być spotkanie, to musi być bezpośredni kontakt. Ale z tego, co wiem, to część osób później na przykład zapisała się do DSFT, to jest Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii w Krakowie. I pogłębiało swoją wiedzę teologiczną, jakby starając się tam głębiej jakoś sięgnąć, jeśli chodzi o nauczanie Kościoła. Jeżeli chodzi o lektury prywatne, to myślę, że ostatnio wydawnictwo W Drodze Dominikańskiej wydało taką książkę Marii Szamot na temat Jezusa Chrystusa i wiem, że to jakoś tam ta książka dotyka. Pamiętam też, że wspomniany to już list Clive'a Stepsa Lewisa też, ale to wśród bierzmowanych zrobiły swego czasu furorę. Zostały zacytowane na jednej z konferencji i potem książka nagle... A co to za książka? Fajne, fajne! No i Lewis się sprawdził. Myślę, że tam często też jest tak, że te osoby, które przyjmują chrzest, czy pogłębiają swoją wiarę jako osoby przygotowujące się do bierzmowania, chcą się dowiedzieć czegoś na temat bierzmowania, na pewno tych sakramentów więcej. Ale też w stronę rozwoju życia modlitewnego, bo to jest też taka przestrzeń, która jakby w naturalny sposób pogłębia też ten wybór pójścia za wiarą, pójścia za Chrystusem.
Proszę Państwa, w studiu Radia M ze mną Elżbieta Wiater. Do rozmowy wrócimy. Trochę jeszcze wrócimy do podpowiedzi książkowych na czas Wielkiego Postu, bo chodziłoby mi również o to, że w takim specyficznym, bardzo ważnym okresie roku liturgicznego się spotykamy i wydaje mi się, że właśnie wtedy należy do tego, co czytamy, podchodzić szczególnie roztropnie. Dlatego teraz trochę muzyki i zachęcam, by zostać z nami.
Duchowy GPS. Włączamy w każdy poniedziałek o 21 w Radiu M 107,6 FM.